Bóg jest dobry. Panie, jak jesteś wielcy, jak jesteś dobry, Panie. Okej, kochani, dzisiaj mamy drugą część o spotkania czy dzielenia się, gdzie będziemy mówili na temat transformacji. Króciutko przypomnę, co było w zeszłym tygodniu. Mówiliśmy o tym, że widzimy i doświadczamy tego też w samym naszym życiu, że kiedy przyjęliśmy Ducha Świętego, doświadczyliśmy w części Jego przemiany, możemy wzrastać w Bogu, ale też widzimy, że niekiedy ten proces jest zatrzymany. Łatwo nam jest widzieć to szczególnie u kogoś innego, tak? Powiedzieć, ten ktoś słabo wzrasta, ale dotyka to też i naszego życia, bo kiedy staniemy w prawdzie, widzimy, że niestety nie wzrastamy tak, jak szybko chcielibyśmy wzrastać. I teraz pytanie, dlaczego? Niekiedy nie widzimy, czy nie rozumiemy, jak dokonuje się ta zmiana w życiu naszym, w życiu wierzącego. Więc zobaczyliśmy, że Bóg zmienia nas od środka przez swojego Ducha Świętego. Amen. To Bóg czyni. Próbuje, może tak, religia, mówiliśmy o tym, że próbuje zmienić nas jako wierzących czy wierzących od zewnątrz. Narzuca nam do wykonania pewne rzeczy, ale nie dotyka to naszego serca. Bóg odwraca to wszystko i Bóg działa w nas od środka, w naszym sercu i ta zmiana później manifestuje się na zewnątrz nas. Jest to zupełnie odwrotny kierunek. Ale my jesteśmy narodzeni na nowo. Bóg coś uczynił. Posłał Jezusa na tą ziemię, aby zmarł za wszystkie grzechy, za twoje i za moje. Jesteśmy zbawieni i uczynił nas przez to nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie, tak? Jesteśmy nowymi stworzeniami, tak? Czy tu są jakieś nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, którzy się do tego przyznają i z tego się radują? To jest dobra wiadomość, to jest dobra nowina. Jesteśmy świętymi ludźmi. Tak czy nie? Tak, kiedy czytamy listy, Paweł często się zwraca do świętych w różnych kościołach. Jesteśmy świętymi ludźmi. Nie dlatego, że robiliśmy dobre rzeczy, ale dlatego, że jesteśmy zbawieni przez Boga. I On uczynił nas świętymi. I On wprowadził nas ten proces tej transformacji, tej zmiany, byśmy stawali się do Niego podobnymi. I to jest ten proces. Nigdzie w Starym Testamencie i w Nowym nie znajdujemy miejsca, które mówiłoby o tym, że sami musimy to zrobić. Jezus wyraźnie powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic, to znaczy nic. Powiedz nic. Cokolwiek przychodzi ci na myśl, to jest to właśnie nic. Bez Niego nic nie uczynimy, ale wszystko możemy w tym, który nas umacnia w Chrystusie. Który nas umacnia jak? Od środka, jeżeli w nas jest. A więc oddajemy samych siebie Bogu, aby to On mógł nas zmienić. To Jego miłość, łaska, miłosierdzie. To jest ten cud, którego On dokonuje w nas przez swojego Świętego Ducha. To On czyni w nas. Ale jednak często każdy, i my też niekiedy wchodzimy w taką pułapkę, że próbujemy zmieniać samego siebie. Próbujemy być lepszymi, próbujemy nie robić pewnych rzeczy, bo tak trzeba, bo tak należy. Ale Bóg chce, abyśmy w tych dniach nauczyli się, jak możemy i powinniśmy oddawać się Jemu w całości, po to, aby to On mógł nas poprowadzić w tym procesie transformacji, tej zmiany, do tego, byśmy byli do Niego podobni. Wiecie, chciałbym, żebyśmy spojrzeli, mówiliśmy o tym, że w Biblii jest użyte bardzo mocne słowo, które brzmi w przełożeniu na polskim transformacja. To jest ta całkowita zmiana, to jest ta całkowita przemiana. I bardzo fajnie w pierwszym nauczaniu był pokazany film Minuta. Transformacja motyla. Z gąsienicy w motyla. Ja znalazłem film, który pokazuje to bardziej szczegółowo, bo dotyka jeszcze tej pierwszej postaci, którym jest jajeczko. Zobaczmy w tym kontekście, patrząc na motyla, co Bóg ma na myśli i co chce zrobić z każdym z nas w procesie transformacji, to znaczy w procesie bycia podobnym do Niego. Bardzo proszę, obejrzyjmy to. I ten proces, jajeczko, gąsienica, poczwarka i motyl. Niesamowity obraz. Niesamowity proces. Ale jeżeli my jako wierzący zrozumiemy to i przyjmiemy to i pozwolimy, by ten proces trwał, to w konsekwencji dojdziemy do tego obrazu podobieństwa do Boga. Myślę, że każdy z nas w naszym życiu mógłby wrócić do któregoś z tych etapów. Jesteśmy zrodzeni na nowo, przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja kiedyś myślałem, że już wszystko jest załatwione. I kiedy później zaczęły się trudności, nie rozumiałem to. Dlaczego? Jak? Przecież Jezus jest w moim sercu. Jak to? Ale kiedy zrozumiemy ten proces stawania się podobnymi do Boga, podobnymi do Chrystusa i poddamy się temu procesowi, to Duch Święty w nas będzie dokonywał tych zmian. To On czyni. Bo to, co dzieje się z motylem w tym stanie przeobrażenia z jednego stanu i potem do jeszcze innego, do drugiego, do trzeciego, to jest ten proces, przez który my wszyscy przechodzimy, który jest wręcz przygotowany przez Boga dla nas wszystkich, dla każdego. Mówiliśmy o tym fragmencie i zacytuję go jeszcze raz, ale z tego nowego przekładu dynamicznego. 2 Koryntian 3,18. Dlatego we wszystkich nas nie ma wyjątków. We wszystkich nas, którzy z odsłoniętymi twarzami nieustannie wpatrujemy się w chwałę Pana, niczym w zwierciadle odbija się Jego splendor. A dzieje się to, ponieważ Duch Pana krok po kroku, jajeczko, gąsienica, poczwarka, motyl, krok po kroku. Duch Pana krok po kroku przekształca nas na Jego obraz w taki sposób, by Jego chwała coraz mocniej jaśniała również w nas. Metamorfoza, przemiana na Jego obraz i na Jego podobieństwo. To jest ten proces, o którym mówimy w tych dniach. Paweł pisze tutaj też, że jesteśmy zmieniani przez patrzenie i wpatrywanie się. Kiedy byłem małym chłopcem i tam coś z ojcem robiłem, to nieraz ojciec mówi, no co się patrzysz jak wół namalowane wrota. Ale wiecie, to było w takim negatywnym kontekście powiedziane, natomiast to jest niezbędne, kiedy rozważamy Słowo Boże. Bo kiedy je tylko przeczytamy i polecimy dalej, nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych szczegółów, które Bóg chce objawić przez swoje Słowo. Szczegóły. Patrzymy, wpatrujemy się i wtedy ten proces następuje, coś się dzieje. Wtedy, kiedy widzimy Jezusa w Słowie, to pozwalamy się przemieniać na Jego obraz. Zaczynamy zachowywać się, zaczynamy robić to, co On robił. Dlatego, że chcemy, a Boże Słowo pracuje w nas. I to jest cudem. Kiedy ja się nawróciłem, pamiętam, pracowałem z takim moim kuzynem, i klołem jak szewc. To było takie normalne. Nie wiem, jak to się działo, bo wchodziłem do domu i nie klołem, ale kiedy tylko zamykałem drzwi i byłem z kolegami, to po prostu... I kiedyś policzyłem, ile przekleństw jest w takiej normalnej, codziennej mowie właśnie u niego. Wiecie, ile to było? 1/3 to były przekleństwa. Ja tak żyłem. Ale kiedy nawróciłem się, zacząłem czytać Słowo Boże, w którymś momencie zobaczyłem, że ja już nie potrzebuję przeklinać. Nawet nie starałem się przyciskać język albo gryźć się w język, żeby nie przeklinać. Zostało mi to zabrane. Jak? Słowo Boże, Duch Święty we mnie dokonał tego procesu w tym wąskim jakby zakresie. Ale nie byłem idealny jeszcze dalej w innych miejscach. Ten proces następował i dokonywał się poprzez Ducha Świętego. A więc zobaczmy, i to jest cud, można powiedzieć, to jest po prostu cud, bo to nie było coś ze mnie, to było coś z Niego. Przyjmijmy się, co to znaczy widzieć. Kiedy studiujemy nowy temat, to ten testament i te tematy, w które gdzieś Bóg nas wprowadza, wiecie, odkrywamy niekiedy słowa. Jakieś nowe słowa, nad którymi żeśmy się do tej pory nie zatrzymywali i wtedy, czy te słowa w kontekście zmiany, tak, naszego życia, jakiejś konkretnej sytuacji przynoszą nam konkretną wiedzę i zrozumienie tego, co się akurat w danym momencie dzieje, co Duch Święty nam chce objawić. Czy doświadczaliście tego, że czytaliście jakiś fragment po raz kolejny i po 10 latach po nawróceniu, czy od 10 roku, naraz patrzysz i mówisz, jak ja mogłem czytać do tej pory ten fragment i nie widzieć tego? Właśnie to Duch Święty w tym momencie pokazuje ci, objawia ci te rzeczy, daje ci zrozumienie i daje ci mądrość, jak to wprowadzić do swojego życia. Widzimy te rzeczy. Otwórzmy sobie list do Efezjan, 4 rozdział. Okej. Okay. Będziemy czytać od 20 wersetu. Do 24. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. I dalej czytamy tak. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zobaczcie, jak ten film tutaj z tym motylem obrazuje, czy przekłada się na to, co mówi Biblia. Dokładnie. Zewleczcie z siebie starego człowieka. To znaczy, jak to mam zewlec? Postępowanie, według którego poddałem swoje życie przed, mam zostawić, a mam ubrać się w to nowe, które Bóg mi objawia przez swoje słowo i do którego prowadzi przez swojego Świętego Ducha. Zewleczcie. To słowo według, w 24 wersecie, który jest stworzony według Boga, to jest greckie słowo kata, na wzór, w rodzaju. Czyli tak, jakim jest Bóg, czy tak jak Bóg postępuje, jakim jest, powinienem ubrać się w to, przyodziać. Tłumaczenie Septuaginty pokazuje to z innej strony. Posłuchajcie. Wy natomiast nie tak nauczyliście się od Chrystusa, jeśli rzeczywiście Go usłyszeliście i jeśli odpowiednio do prawdy, która jest w Jezusie, przyjęliście od Niego pouczenie, że macie odrzucić starego co do wcześniejszego sposobu postępowania człowieka, niszczącego siebie przez pójście za oszukańczymi rządzami, że macie się odnowić tchnieniem waszej myśli i odziać się nowym człowiekiem, stworzonym według myśli Boga, w sprawiedliwości, świętości, które z prawdy się wywodzą. Więc zobaczmy, widzimy tu, jak bardzo ważne jest tu myślenie. Ja nie mówię o jakiejkolwiek filozofii, tylko zastanawianie się, i kontemplacja, i czy medytacja nad tym dokładnie, co powiedział Bóg w danym miejscu. Co Bóg ma na myśli? Co chce przez to powiedzieć do mnie? I co mówi do mnie? Ode mnie to zależy, jeśli rzeczywiście go usłyszeliście. Ja wiem, że to jest Boży dar, dlatego że, wiecie, w Jezusie Chrystusie zasłona jest odsłonięta. Więc każdy, kto przyszedł do Boga, do Jezusa Chrystusa, ma przystęp do Boga i może to usłyszeć. Ale czy słyszymy, czy nie? Jeśli go słyszymy, jeśli odpowiednio do prawdy przyjmuje jego pouczenie, co to jest pouczenie? Przychodzę do Piotra i mówię jako, nie wiem, jego ojciec na przykład, mówię: Piotr, kocham cię, ale to, co robisz, nie jest dobre. Zrób tak i tak. I Piotr, jeżeli kocha mnie jako ojca, mówi: okej, tato, zrobię to. Ale pomóż mi, Duchu Święty. Pomóż mi, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Po to nam jest dany ten pomocnik. Panie, proszę, pomóż mi, bym tego nie robił. Wiem, że to jest złe. Widzę, że to jest złe. Ty mówisz o tym, że to jest złe. Ja to robię. I taka jest prawda. Więc pomóż mi, bym tego nie robił. To jest cała droga tej transformacji. To Bóg od środka motywuje mnie, inspiruje, zachęca i daje moc do tego, by tego nie zrobić więcej. Panie, denerwuję się, jak idę do tej osoby. Po prostu aż mi gula skacze. Pomóż mi. Mam się ubrać w miłość. Mam dzielić się miłością. Nie potrafię tego zrobić. I kiedy idziesz w tej świadomości do tej osoby, bo akurat taka sytuacja jest, naraz coś się dzieje. Kończysz rozmowę i mówisz: wow, nigdy jeszcze w życiu nie byłem z tą osobą w takim miejscu wolności. A przecież napisane jest: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A więc trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wszystko to, co jest cielesne, jest przeciwieństwem tego, o czym Bóg mówi. A więc poddawanie się Słowu, poddawanie się Duchowi Świętemu. Poddawanie się Duchowi Świętemu. Wiecie, kiedy Żydzi mówią: widzę, to nie znaczy, że to tylko zgadzam się z tym, co jest przed moimi oczami. Ale oni od razu z tyłu głowy mają, że oni rozumieją to. A więc jest to połączone. Nie tylko widzieć dla samego widzenia, ale widzieć i wiedzieć, co widzę, dlaczego i co to jest, co w tym wszystkim jest przekazywane dla mnie. Rozumiem to. Aha, rozumiem to. Nie skacz z 5. piętra na dół. A dlaczego? Ale jeżeli rozumiem dlaczego, tak? To nie skoczę. Więc tak bardzo ważne jest rozumienie tego, co Bóg do nas mówi. A więc widzenie i dostrzeganie tych rzeczy prowadzi do zrozumienia. Możesz sobie wyobrazić siebie, kiedy lecisz przez te 5 pięter i spotykasz się z ziemią. Bez niczego, bez spadochronu. Na gołej ziemi. Będzie z tobą krucho. Ale widzenie to też dostrzeganie i zarazem zrozumienie tego, co jest mi objawiane. Bo samo zrozumienie dla samego zrozumienia jest dobre. Ale jeżeli jeszcze to widzę, słyszę, przyjmuję, to Bóg daje mi też objawienie. Jak często czytaliście Biblię i naraz mieliście problem, czy modliliście się o słowo do Boga i naraz Bóg tak ni z gruszki w cudzysłowie, ni z pietruszki mówi taki fragment, który nigdy do ciebie nic nie mówił, a naraz przychodzi objawienie do tego i naraz mówisz: wow, aha, Boże, przekładasz to do danej sytuacji i masz objawienie tego: okej, wiem teraz, co mam robić. A możesz dzielić się z tym słowem z kimś innym, kto tego objawienia nie otrzymał, no tak przesłucha grzeczności ci i pokiwa głową: okej, ale tak naprawdę myśli: nie wiem, o czym ty mówisz. Spotkaliście się z tym? A więc to jest objawienie dla Ciebie dane w tym momencie, byś mógł coś uczynić albo czegoś nie uczynić, albo byś mógł być w dalszym procesie tej transformacji zmienianym na podobieństwo Boże. Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. A więc zwlekamy, pozbywamy się tego obleczenia starego człowieka. Odnawiamy się w duchu umysłu naszego i oblekamy się w nowego człowieka. Mógłbym powiedzieć, czy zaprezentować, tak? Zwlekam z siebie starego człowieka, tak? Nie chcę tego. Załóżmy, że to jest inna marynarka. I przywdziewam się, odziewam zupełnie nowego. To jest moje dzieło. To ja to mam zrobić. I ty. Nikt za ciebie i za mnie tego nie zrobi. My wszyscy mamy to zrobić. Zatrzymajmy się chwilkę tutaj na tym. List do Efezjan, myślę, że znamy wszyscy ten list. Jest bardzo fajnym listem. Czy odrobiliście zadanie domowe przez tydzień? Kto odrobił zadanie domowe odnośnie Efezjan, pierwszego rozdziału, wersety 3 do... Nie podnoście ręki, może, żeby nie zawstydzać, nie chcę tego zrobić. Mieliśmy przeczytać to w liczbie pojedynczej, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Amen. Tak? Miał być błogosławiony, będzie Bóg i Ojciec Pana mojego, Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił mnie w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał mnie przed założeniem świata, bym był święty, nieskalany przed obliczem Jego i tak dalej, i tak dalej. Do czego to miało to prowadzić? Do tego, by to Słowo w Duchu Świętym przemieniało Ciebie, Twoje myślenie, przynosiło zrozumienie, przynosiło objawienie, kim tak naprawdę jesteś w Jezusie Chrystusie. A więc to jest ten proces. I zobaczcie, kiedybyśmy czytali list do Efezjan albo popatrzyli troszeczkę tak z lotu ptaka na to, bo często jesteśmy w wersetach i szukamy tych szczegółów, ale dzisiaj popatrzmy troszeczkę z takiej dalszej perspektywy. Zobaczcie, list do Efezjan ma 6 rozdziałów. I zobaczcie, połowa z tych rozdziałów, o czym tam jest mowa? Właśnie o tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie i co mamy w Jezusie Chrystusie. A więc pierw tu Słowo Boże kształtuje nas i przypomina nam, czy ustanawia nas w tym miejscu, kim jesteś. Tak naprawdę, według tego, co Bóg mówi. Ale co mówią następne wersety? Wezwanie do jedności. Mówi o tym, jak mamy postępować. Mówi o starym i nowym człowieku. I mówi konkretne rzeczy. Gniewajcie się, nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Tiu, tiu, tiu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych ust. Tiu, 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 tiu. Gdzie? My mamy już wnuki z moją kochaną żoną. Duże wnuki. Jak tak? No, nieważne, nie będę tu prorokował. Ale już niedługo, za kilkanaście lat, możemy być pradziadkami. Ale zobaczcie, jak nam jako rodzicom łatwo przychodzi zwracać uwagę dzieciom. Nie rób tego, to źle to robisz. To robisz źle. Zrób to lepiej. Tak? W szkole nagany sypią się z lewa i z prawa. Ale jak trudno jest powiedzieć coś dobrego. Jak trudno jest zauważyć te dobre rzeczy w kimś, kto czyni źle. No bo jeżeli ktoś już coś przeskrobał, to już później w pierwszej klasie, to już do ósmej już jest chuligan, bo przeskrobał tylko jednej rzeczy. Ale zobaczcie, Bóg robi to z innej strony. Bóg pierw pokazuje to, kim naprawdę jesteśmy i to buduje. Wiecie, klata rośnie. Jestem Synem Bożym, jestem ambasadorem Boga. T.L. Osborne, kiedy tu był, to mnie to bardzo dotknęło i niekiedy to wypowiadam wcześniej, ale on mówi, kim jesteś? Jestem ambasadorem Boga tutaj na tej ziemi. Halleluja! Każdy z nas jest ambasadorem Boga tu na tej ziemi, bo ojczyzna nasza jest w niebie, a tu jesteśmy na obcej ziemi. Czasowo. Amen? bo ta ziemia leży w mocy złego, cała. Nie ma tu skrawka ziemi należącej do Boga, chyba że Bóg ma ambasadora. I tam, gdzie ty jesteś, ta ziemia jest twoja. Jest częścią Królestwa Niebieskiego. Twój dom jest częścią Królestwa Niebieskiego. Tak? Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce to jest kawałek Ameryki, USA w Polsce. I tak samo z innymi krajami. To jest bardzo ważne, że my niesiemy to. A więc z tego miejsca, kiedy usłyszymy o tym, co powinniśmy robić, to już to nie jest takim ciężarem dla nas. Dlatego, że miłość wylana w tym, jak Bóg nas postrzega i tak naprawdę kim jesteśmy, to bierzemy tą korektę do naszego życia i staramy się to wprowadzić w nasze życie, czy pozwolić, by Bóg dokonywał tej zmiany w nas. Oczywiście za naszym przyzwoleniem. Ciekawa rzecz. Jak spojrzycie znowu z lotu ptaka na list do Galatów i do Koryntian i porównacie to, to Paweł do Galacjan jest na końcu napisane, że pisze do was wielkimi literami. Pisze wielkimi literami do Kościoła, który sam próbuje coś zmienić. W jednym miejscu jest: o, nierozumni Galacjanie, kto was zwiódł, kto was oczarował, jest w innym miejscu, że zaczęliście w duchu, a kończycie na ciele. A przecież w Koryncie, biorąc pod uwagę, że to jest kościół w Koryncie, to na sali było wielu pijanych, bo do wieczerzy, zanim przystąpili, to już sobie popili swoje jedzenie, pojedli i tak sobie siadali. Ciekawe, że Paweł to dostrzega. To nie znaczy, że oni robili lepiej, ale myślę, że nawet kiedy robimy źle i stajemy w prawdzie, że robimy źle, czyli stajemy w miejscu pokory przed Bogiem i przyznajemy się do pewnych rzeczy, to jest to lepsze miejsce niż miejsce, w którym próbujemy coś robić sami z ciała, a nie z ducha. Bo jesteśmy duchowymi osobami. W duchu pewne rzeczy mamy robić. Wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Galacjan 6:11. A więc każdego dnia zawsze powinniśmy stawać na fundamencie Bożego Słowa i na nim budować nasze życie. To jest ważne. Dlaczego? Umarliśmy razem z Nim. Zmartwychwstaliśmy w Chrystusie. Bóg zajął nasze miejsce na krzyżu. To On umarł za nas. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Bóg powołał nas do życia, dał nam Ducha Świętego. Nie pozostawił nas samych. A więc Jezus stał się tym wszystkim, kim my byliśmy. Abyśmy my mogli stać się tym wszystkim, kim On był wcześniej. Zamiana na krzyżu. Zamiana na krzyżu. To jest coś niesamowitego. Tu jest pokazana i tu okazuje się Boża miłość, jaką Bóg obdarzył wszystkich nas. Stary Janusz umarł. Nie ma starego Janusza. Jeżeli umarłem z Chrystusem, zostałem wzbudzony zupełnie do nowego życia. Dawne rzeczy minęły, a oto wszystko stało się nowe. Teraz już nie żyjesz, teraz żyje Jezus w tobie. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Amen? Tak jest. Dlatego właśnie możesz zdjąć ten stary kubrak, to wszystko, co cię otaczało, ziemskiego, cielesnego, i założyć zupełnie nowy, ten, który Bóg daje. Nowe ubranie. Razem z Chrystusem. A więc kiedy widzimy Ewangelię, kiedy rozumiemy to, co się dzieje, to jest to ta prawda objawiona w nas, którą możemy zacząć żyć. Nie tylko wiedzieć, ale którą możemy zacząć żyć, zachowywać się. czego jesteś taki dumny. Nie, jestem wdzięczny Bogu, że mnie uczynił takim stworzeniem, ktoś może powiedzieć. Bo wejście w to miejsce w Jezusie Chrystusie nie jest dowodem pychy, ale dowodem posłuszeństwa. Dlatego, że Bóg chce nie tylko zmienić nas, ale Bóg chce, by przez nas, my jako świadectwo, zmienić też innych, których Bóg będzie stawiał na Twojej, na mojej drodze. To jest też bardzo ważne, żebyśmy mieli takie spojrzenie. Bo Bóg chce, żebyśmy dzielili się tą dobrą nowiną. Dlaczego możemy to robić? Dlaczego możemy dzielić się z innymi? Powinniśmy. Jezus powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Więc powinniśmy to robić. Czy na siłę? Powinniśmy właśnie jako nowe stworzenia poddawać się Duchowi Świętemu i być takimi otwartymi na to, co Bóg chce przez nas uczynić w życiu innych. Czy doświadczaliście? Myślę, że tak, takiego prowadzenia, że naraz spotykacie kogoś, macie tą inspirację od środka, by się czymś podzielić. Czym się dzielicie? Tym, co żeście z Bogiem doświadczyli. Amen? Nie opowiadacie jakiejś historii, z którą nie macie nic wspólnego. Dzielicie się swoim życiem. Drugi Koryntian 2:12. To jest ciekawe słowo. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu. W Apokalipsie jest takie słowo, że Bóg jest tym, który zamyka drzwi i nikt nie jest w stanie ich otworzyć. I ten, który otwiera i nikt nie jest w stanie ich zamknąć. To robi Duch Święty. A więc jeżeli otwiera czyjeś serce, to ty wiesz, bo jesteś pobudzony przez Ducha Świętego, by dzielić się tą dobrą nowiną. By pokazać, czy podzielić się tym procesem. Czy jeżeli jesteś w pierwszym stadium, to już masz się czym podzielić? Z tego jajeczka, jak gąsienica się rodzi? Taka niezdarna wyłazi, jeszcze trochę jest w jajeczku, a już trochę masz? Ta gąsienica już się ma czym podzielić? Narodziłem się na nowo. Słuchaj, przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jestem nowym stworzeniem. Zaczął się ten niesamowity proces, do którego Bóg mnie ciągnie. Każdy z nas, w każdym miejscu naszego życia, bez względu na to, czego doświadczamy, ma się czym już podzielić. Tu chcę was zachęcić do dzielenia się świadectwem. Dlatego, że kiedy Bóg otwiera drzwi, nikt nie jest w stanie ich zamknąć. I zawsze możemy powiedzieć, że to Bóg czyni, że ta zmiana jest z Boga. Jeżeli widzisz, że ktoś walczy w jakimś miejscu, nie wiem, z odrzuceniem, z jakimiś rzeczami, z jakimś grzechem, to zawsze możesz ty się podzielić. Wiesz co, nie musisz robić tego sam. Duch Święty jest dany po to, by ci pomógł w tym miejscu. Możesz tego dokonać, możesz to wejść, możesz pozwolić, żeby Bóg tą zmianę dokonał w tobie. Czyli dajesz zachętę i pokazujesz drogę, jak to uczynić. A Bóg będzie cię w tym wszystkim prowadził. A więc wszystko to, co jest nowe, jest od samego Boga. Nie próbuj robić czegoś sam. Nie próbuj zmieniać się sam. Kiedyś czytałem, że w Stanach przeprowadzono takie doświadczenie. Czy to były motyle, tego już nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie wzięto 1000 kokonów, bo żeby owad mógł wyjść z tego miejsca bycia poczwarką na zewnątrz już, to naprawdę nie jest łatwe. To jest bardzo ciężkie. To jest wielki trud dla tego owada. Więc 1000 kokonów rozcinano, żeby pomóc motylowi wyfrunąć takie cesarskie cięcie. A wiecie, jaki był owoc? Wszystkie te 1000 straciło życie, nie przetrwało. Jaka z tego jest lekcja? Ten trud zrodzenia, ten trud porodu, ten trud transformacji do nowej formy, którą Bóg czyni w naszym życiu, jest koniecznie potrzebny. To nie jest stracony czas. On jest potrzebny dlatego, że uczymy się pewnych rzeczy, doświadczamy pewne rzeczy i tymi rzeczami możemy też podzielić się z innymi ku zachęcie. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie dawajmy ludziom dobrych porad. Dobre są porady. Biblia o tym mówi, że dobrze jest mieć wielu doradców. Ale jeżeli doradcy mówią tylko w mądrości tego świata, posłuchaj. Ale jeżeli to nie przełoży się albo nie będzie potwierdzone w Bożym Słowie, to powiem ci, musisz się mocno zastanowić, czy przyjąć to do swojego życia. Dlatego, że Słowo Boże jest fundamentem, jest prawdą, jest drogowskazem dla twojego i dla mojego życia. To jest bardzo ważne. Efezjan 5, 17-18. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Kiedy jesteśmy pełni Ducha i Duch Boży ma tą społeczność, czy my z Duchem Bożym mamy społeczność w sobie, to będziemy wiedzieć, nawet kiedy rozmawiamy, w czasie rozmowy, czy coś jest z Boga, z Ducha Bożego, czy też nie, bo będzie nam potwierdzał to w naszym sercu. Duch Święty będzie nam przypominał Słowo. To jest bardzo ważne. Otwórzmy sobie psalm pierwszy. Kolosan 3,16 mówi tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Ilu z nas chce być szczęśliwym? Powiedzcie, jak to zrobić. Ktoś ma jakieś rozwiązanie? Macie je przed sobą. Zobaczcie, jak możemy mówić sami do siebie przez psalmy. Wiecie, że psalmy, w zasadzie pierwszy Kościół nie miał Nowego Testamentu. Wiemy o tym wszyscy, ale wszyscy znali psalmy. I w zasadzie część, fragment z psalmu może odnosić się konkretnie do twojego życia. I zobaczmy, jak w pierwszym psalmie, to jest tylko 6 wersetów, ile mądrości, ile objawienia, ile instrukcji, ile porad jest do tego, byśmy mogli stać się szczęśliwymi. Jest napisane tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Zobaczcie, zatrzymajmy się. To, co mówiłem wcześniej. Idziesz do świata, płacisz pieniądze i radzisz się. Co mam zrobić? Tu mam zainwestować, tam mam zainwestować, to zrobić, tam to zrobić. Czy tego nie robić, czy robić? Ale wiesz, że ten człowiek nie szuka Boga. Jest ze świata, bo wiesz i słyszałeś, w jaki sposób żyje. Czy weźmiesz radę do swojego życia? Czy weźmiesz tą instrukcję, o której on ci mówi? A Boże Słowo mówi, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Kolejna rzecz. Ani nie stoi na drodze grzeszników. Jak jesteś w jakimś środowisku i chcesz się tam dostać, być w jakiejś grupie, szczególnie chłopaki to mają, Ja to miałem, ja zawsze lgnąłem do tych, co byli rozrabiakami takimi. Ale żeby się w tym towarzystwie znaleźć, to musiałeś zacząć żyć tak, jak to środowisko żyje. Mówić tak, jak ono mówi, robić to, co ono mówi, żeby być fajnym kumplem. Ale czy szczęście z tego przychodzi? Nie, dlatego że Bóg tu mówi, że szczęśliwy mąż, który nie stoi na drodze grzeszników. Nie stać na drodze grzeszników, to znaczy odejść z bok, niech oni sobie idą swoją drogą, a ja idę swoją drogą. Ani nie zasiada w gronie szyderców. Kolejne miejsce, o którym Bóg mówi. Ja lubię kabarety, ale jak szydzą z kogoś, ja nie chcę słuchać tego, mnie to w ogóle nie bawi. To jest szyderstwo. Ale o czym Bóg dalej mówi? Drugi werset. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Jego zakon rozważa dniem i nocą. Zakon, słowo. Rozważa dniem i nocą. Panie, co chcesz przez to słowo powiedzieć? Jak je przyjąć do życia? Panie, co mówisz w tym momencie? I zobaczcie, do czego wszystko to prowadzi. Trzeci werset. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Halleluja. To jest obietnica, której możemy się chwycić, przyjąć. A więc co? Czytasz słowo i co to słowo? Wpatrujesz się jak w lustro, to słowo przemawia do ciebie i chwała tego słowa przemienia ciebie i zaczynasz wprowadzać to w życie. Mówię, Panie, pragnę tego, ja chcę tego. Duchu Święty, poprowadź mnie w tym, żeby właśnie tak żył. I przez przypadek wchodzisz na drogę grzeszników, a Duch Święty mówi, Janusz, nie wchodź na drogę grzeszników. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Panie, i zmykam czym prędzej. Uciekam z tego miejsca. Nie chcę mieć z tymi ludźmi nic wspólnego, choć by byli naprawdę w świecie super i wszyscy by ich chwalili. Tak. Świat będzie ich chwalił. Ale Bóg mówi, nie miej z nimi nic wspólnego. Wydaje swój owoc we właściwym czasie. To jest niesamowite. Zatrzymać się. Co to znaczy właściwy czas? Panie, proszę Cię, daj mi to jutro. Modlitwa brzmi. Przychodzi jutro i tego nie masz. I kiedy nie masz tego objawienia i zrozumienia, to będziesz żył w rozterce i w urazie do Boga. Bo Boże, powinieneś to tak zrobić, a nie zrobiłeś. Ale kiedy masz słowo przed sobą, kiedy masz je w swoim sercu, to wiesz, że właściwy czas należy tylko do Boga. On daje, ale nie wszystko. On daje dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. A czy jesteś pewien, że te rzeczy, o które Ty dzisiaj prosisz, są dobre dla Ciebie? One mogą się wydawać dobre dla Ciebie dzisiaj, ale nie wiesz, co będzie w przyszłości, a Bóg zna przyszłość i wie, że to, co dzisiaj możesz dostać, doprowadzi cię do zguby kiedyś. Więc Bóg mówi, nie zrobię tego. Nie dam ci tego, chyba, że dojrzejesz, chyba, że zrozumiesz, chyba, że będziesz chodził moimi drogami. To już należy do Boga. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni jak plewa. Jak byłem młodym chłopcem, jeździłem na wieś zarobić trochę. Dniówka to było 100 zł. Pracowałem 5 dni na łyżwy, bo kosztowało 500 zł. 5 dni od rana do wieczora na łyżwy. I rolnicy mucili po złożu, walili tymi cepami, a wiatr tylko przychodził i te plewy roznosił na boki. Tak kiedyś robili. Później pojawiła się maszyna młócąca. No było pełno kurzu, bo to wszystko wiatr też gdzieś roznosił. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, posłuchajcie, droga zaś bezbożnych prowadzi do nikąd. Ja nie chcę iść drogą do nikąd. Ja nie chcę iść w próżnię, w pustkę, na oślep. Bo inni mówią, a nie, ja chcę znać Bożą wolę, więc poznaję Bożą wolę, szukam Bożej woli, szukam tego. Pozwalam, aby Boże Słowo przemieniało mnie, transformowało mnie, bym przestał już postępować tak, jak kiedyś postępowałem w ciele, bym mógł postępować według tego, jak Chrystus postępował. To jest moja decyzja. Ja tego chcę. Ja tego szukam. Ja o to się staram. Czy zawsze mi wychodzi? Nie. Ale próbuję. Kiedy upadnę, znowu się podnoszę. Pokutuję. Proszę o łaskę, abym potrafił ją przyjąć, bo ona jest dana w Jezusie Chrystusie w pełni. Ale wiecie, to tak jakby woda, jakbym wodę chciał ze strumienia złapać palcami, przecieka mi to gdzieś tam jeszcze po bokach. Nie potrafię tego uchwycić w całości, ale robię wszystko, co mogę, by zatrzymać jak najwięcej, by zamieszkać nad strumieniem. Dlaczego drzewo nad strumieniem ma liście całe lato, bez względu na suszę, która wokół może być? Gdzie drzewa usychają? Gdzie nie ma wody? Ale tam, gdzie jest woda, drzewo zasadza, zapuszcza tam swoje korzenie i czerpie tylko tyle, ile chce. Do pełni sytości. A więc najpierw zaczynamy widzieć to, co mówi do nas Boże Słowo. Potem zaczynamy mówić, wypowiadać to Słowo. Czyli ono wychodzi z nas i buduje pewną rzeczywistość. My to słyszymy. Zaczynamy według tego żyć potem. Więc to jest ten proces, krok po kroku, krok po kroku. Uczę się pewnych rzeczy, wprowadzam je w życie i zaczynam je praktykować. Wiecie, że wszystkiego można się nauczyć? W takim sensie, że jeżeli jest ci ciężko wstawać o 5 rano, bo zawsze spałeś do 7, to jest możliwe, żebyś się nauczył czy przyzwyczaić wstawać. Wiesz jak? Zacząć robić to każdego dnia. I po kilkunastu dniach, jedni mówią miesiąc, inni mówią 3 tygodnie, nieważne, stanie się to twoim nawykiem, że oczy ci się będą otwierać, wstaniesz bez żadnych problemów. A więc możemy się nauczyć żyć według Bożego Słowa poprzez to, że wprowadzamy je w życie. I wprowadzamy je w życie. Słowo i duch łączą się ze sobą i zaczynają działać we mnie. Wtedy przychodzi ta transformacja i podobieństwo do Chrystusa. A więc Słowo Boże, Duch Święty, który jest nam dany i moje przyzwolenie na to, czy moja decyzja, by pójść i czynić te rzeczy, sprawiają, że ktoś mówi: ale ty się zmieniłeś. Ty jesteś inny czy inna. Tyle lat cię nie widziałam, miałem wyobrażenie ciebie za dawnych lat. A ty jesteś inny. Co się stało? Co cię zmieniło? Wiesz co? To nie ja. No to kto? Jak? Co? To Duch Święty, to Bóg. Jezus zamieszkał w moim sercu. I zaczął się ten proces transformacji. Wiesz, jeszcze nie jest tak, jakbym chciała. Jeszcze nie jest tak, jak mówi Biblia w każdym miejscu, w każdej dziedzinie mojego życia, ale idę tą drogą. Wiesz co? I za każdym razem coraz większa radość przepełnia moje serce, bo kolejne rzeczy w moim życiu, które nie działały, zaczynają działać. Pewne rzeczy, które robiłem, nie mogłem się tego pozbyć. Naraz Bóg mnie uwalnia z tego wszystkiego. Staję się wolny. Panie, to jest cudowne, to jest cudowne. To jest ten proces transformacji. Do którego Bóg wzywa każdego z nas, byśmy poddali się Jemu. Byśmy pozwolili zmieniać nas od wewnątrz. Kiedyś Bóg otworzył nasze serca. Myśmy odpowiedzieli, ale jak w wielu naszych życiach pojawiła się letniość. Co to jest letniość? Przygasł gdzieś ten ogień tej radości, tego ognia dla Boga, tej żarliwości dla Boga. W jaki sposób? codzienne życie, obowiązki, praca, dzieci, szkoła, cokolwiek. Nie mam czasu. Każdy z nas ma 24 godziny i Bóg nie dał innym więcej, a drugim mniej. To tylko od nas zależy, jak ten czas wykorzystamy i czy poddamy się Bogu i pozwolimy, by On nas przemieniał cały czas. Na tym się zatrzymam za tydzień. Będzie trzecia, myślę, że ostatnia część. Pomódlmy się w chwilkę. Panie, Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoją obecność, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, że to jest ten Twój cudowny plan, jaki powziąłeś wobec nas. Panie, bo zbawiłeś nas i to zbawiłeś nas darmo ze swojej łaski. Nie uczynkami jesteśmy zbawieni, ale to jest dar od Ciebie z nieba dla nas. Dlatego, że ukochałeś nas odwieczną miłością i zachowałeś dla nas swoją łaskę. Ojcze, poddajemy się Tobie. Panie, i prosimy, Panie, by ten proces tej transformacji, zmiany na Twój obraz i Twoje podobieństwo, Panie, był prowadzony w nas. Jeżeli jestem na początku, Panie, przyjdź z zachętą, poprowadź mnie w tym, Panie. Jeżeli jestem w kolejnym etapie, nie zaprzestawaj tej zmiany. Pracuj w nas, pokazuj nam te rzeczy, Panie, które Ty chcesz, byśmy zmienili, Panie. Panie, byśmy mieli Twój charakter, Panie. Byśmy przedstawiali i reprezentowali Twoją osobę tutaj na ziemi. Byśmy byli świadectwem tego, że Ty jesteś Bogiem i że nie ma innego, Ojcze. Prosimy Cię, Duchu Święty, działaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.